Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, to o czym będę mówił teraz, znam tą sprawę z autopsji. Nie będę mówił o szczegółach, bo to jest, jestem przekonany, że to jest szersze zjawisko w Polsce. Mianowicie z Polski wyjeżdżali na 2-3 miesiące, na tyle, ile trwała wiza turystyczna, Polacy do przedszkoli, Polki głównie, do przedszkoli w Chinach, w Pekinie, a nie tylko. Byli tam, pracowali przez te dwa, tyle, na ile mieli wizę. Wracali szybciutko, załatwiali wizę, z powrotem wracali i znowu uczyli te dzieci w Pekinie, czy gdzieś tam indziej. Uczyli. No, jakoś tam uczyli. Oczywiście nie mieli żadnego przygotowania pedagogicznego. Po prostu udało im się znaleźć ludzi, którzy ich zatrudnili w tych Chinach. I o tym problemie będę mówił. To jest oczywiście, to było oczywiście łajdackie, bo to są ludzie, którzy mnie znaleźli zatrudnienia w polskich przedszkolach. Bo niby dlaczego? Skoro nie mają przygotowania żadnego, ale tam no, znaleźli tylko z jednego powodu, byli biali. I coś tam znali angielski. No, na jakim to poziomie trzeba znać, żeby uczyć dzieciaczki chińskie w przedszkolu? Na takim samym jak dzieciaczki polskie, prawda? Dobrze. Będę mówił o tym problemie, który, jak powiedziałem, znam znam. I wiem, że ta osoba, która wyjeżdżała, szybciutko, niedawno wyjechała z powrotem tam do pracy i szybciutko wróciła. Dlaczego? Odpowiedź na to będziecie Państwo mieli zawartą w tym artykule. Global Times, 17 lipiec. Agenci, ale nie agenci nieruchomości, ani agenci FBI, tylko agenci rekrutujący do pracy, skazani na więzienie za rekrutację nielegalnych nauczycieli do przedszkoli. Można być, okazuje się, nielegalnym nauczycielem. Jakoś się można być. A ja już widziałem na słupach w Warszawie, że nikt nie jest nielegalny. No właśnie. Cytuję. Urzędnicy nalegają na wprowadzenie jeszcze surowszych przepisów dotyczących nauczycieli zagranicznych w chińskich szkołach po tym, jak każdy z trzech chińskich agentów został skazany na 1-2 lat więzienia za pomoc w rekrutacji zagranicznych nauczycieli do przedszkoli bez kwalifikacji nauczycielskich lub wiz pracowniczych. Czyli innymi słowy byli tak jak ta pani, którą znam, po prostu na wizach turystycznych. Wtorkowe posiedzenie Sądu Ludowego w Pekinie numer 3, czyli Sądu Ludowego nr 3 w Pekinie, na wtorkowym posiedzeniu ukarano agentów grzywną o wysokości 10 tysięcy juanów, to mało, za sprowadzanie obcokrajowców do pekińskich przedszkoli przy pełnej wiedzy, że nie mają oni wiz do pracy ani kwalifikacji do nauczania, poinformował Beijing Daily w środę. Agenci organizowali cudzoziemców z wizami podróżnymi po prostu lub studenckimi do pracy w przedszkolach i okłamywali niektórych cudzoziemców, że ten nadal będą mogli tam pracować bez wiz pracowniczych. Kazali również przedszkolom ukrywać cudzoziemców bez kwalifikacji, aby chronić się przed policyjnymi sprawdzaniami. Oskarżeni zostali o zorganizowanie ludzi albo potajemne przekraczanie granicy państwowej, ponieważ sami stwarzali powody wjazdu dla obcokrajowców, poważnie zakłócali zarządzanie granicami kraju. No, to jest przesada, ale już. Każdy argument jest dobry. Sprawa przyciągnęła szersze zainteresowanie mediów społecznościowych, szczególnie wśród rodziców entuzjastycznie nastawionych do tego, by ich dzieci uczyły się angielskiego. No bo jak powiedziałem, ci biali głównie uczyli angielskiego. Niektóre szkoły przedszkola zatrudniały nawet cudzoziemców z krajów nieanglojęzycznych. Znam temat. cudzoziemcy z krajów anglojęzycznych, to jak ja wiem, jednak wcale nie większość, którzy uczą języka angielskiego. Dalej. Cudzoziemcy zajmujący się nauczaniem języków obcych w Chinach muszą uzyskać wizę pracowniczą, mieć tytuł licencjata lub wyższe, co najmniej 2 lata doświadczenia związanego z nauczaniem oraz brak karalności. A na przykład australijski absolwent, który uczy angielskiego w przedszkolu w Pekinie, powiedział Global Times, że został zatrudniony z wizą turystyczną, ale uzyskał wizę do pracy po około miesięcznej pracy w przedszkolu, co jest powszechnym procederem w przedszkolach. W dzisiejszych czasach wymóg rekrutacji nauczycieli zagranicznych staje się coraz bardziej rygorystyczny i regulowany, powiedział pracownik pośredniaka w Pekinie, pomagający przedszkolom w rekrutacji zagranicznych nauczycieli w środę w wywiadzie Global Timesa. Aby pracować jako nauczyciel języka angielskiego, kandydaci muszą pochodzić z narodów, których językiem ojczystym jest angielski. Po przeprowadzeniu procesu rekrutacji, w tym przesłaniu CV, wywiadu online i offline oraz wygłoszeniu wykładu próbnego, wnioskodawca musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności i świadectwo akademickie specjalności związanej z edukacją, powiedział rekruter. Jeśli wnioskodawca nie posiada certyfikatu kształcenia zawodowego, musi pokazać świadectwo angielskiego jako drugiego języka. Chińskie Ministerstwo Edukacji i 5 innych departamentów rządu centralnego rozpoczęło w poniedziałek ogólnokrajową kampanię na internetowych forach edukacyjnych i platformach edukacyjnych. Nazwiska tych właśnie pracowników, zdjęcia, kwalifikacje dydaktyczne, kształcenie, wykształcenie, praca i doświadczenie w nauczaniu muszą być podane na specjalnej platformie internetowej Agencji do Spraw Zatrudnień. No i właśnie dlatego ta kobieta z Polski szybciuteńko wróciła do kraju, żeby nie znaleźć się w więzieniu. Być może w tej chwili jeszcze tych nauczycieli się nie każe, ale proszę zwrócić uwagę na pierwsze zdanie. Urzędnicy nalegają na wprowadzenie surowych przepisów dotyczących nauczycieli. No, więc tak to wygląda. Proszę Państwa, uważam, że jest to ze wszech miar sensowne, celowe, mądre i właściwe. Mam nadzieję, z wielu powodów. Bardzo chciałbym, żeby ta akcja wymierzona właśnie przeciwko nauczycielom angielskiego pochodzącym z skądkolwiek. Co to za różnica? Czy człowiek pochodzi z Massachusetts, z Bostonu, Massachusetts, czy pochodzi z Rzeszowa? No, jaka jest różnica? Być może ten człowiek pochodzący z Rzeszowa, ten Polak, będzie znał lepiej angielski, będzie potrafił lepiej nauczyć angielskiego niż ten człowiek z Massachusetts. To jest oczywistą oczywistością. Spotkałem się z tym w swoim życiu, albowiem moja żona skończyła WSJO w Warszawie, taki wysoki studium języków obcych przy Uniwersytecie Warszawskim. Była naprawdę świetnym nauczycielem języka angielskiego przez całe życie. I w pewnym momencie pracowała w szkole społecznej w Radości, a wraz z nią pracował w Radości, z kolei jest chyba największy w Polsce, a nie tylko w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodek baptystów. I tam był bardzo przesympatyczny zresztą facet z Colorado, baptysta, który chciał uczyć polskie dzieci. Polską młodzież w tym liceum społecznym. I on był gorszy. On był na tyle inteligentny, że widział, że żona przewyższa go merytorycznie i wielokrotnie prosił ją o pomoc w tym, żeby podszkolić swoją wiedzę pedagogiczną. No ale on wiedział, on był mądry. On oprócz tego, że znał swój język bardzo dobrze, no bo to też przecież w końcu Amerykanin niekoniecznie musi znać, prawda? Amerykański, tak samo jak Polak niekoniecznie musi znać polski. A więc nie dość, że znał bardzo dobrze swój język, bardzo dobrze znał literaturę, to jeszcze oprócz tego musiał, powinien był znać pedagogikę. Pewne elementy, które się bardzo przydają. No i, ale on był inteligentny. On chciał, on wiedział o swoich brakach. Natomiast spora część tych Polaków, którzy tam jeździ, no na pewno ta Polka, którą znam, to po prostu się kompletnie do tego nie nadawała, więc to tylko jeden z przykładów dewastacji przez białych Chińczyków, młodych Chińczyków. A proszę Państwa, ta dewastacja młodych Chińczyków odbyła się już od dziesiątków lat. Im oczywiście rodzina jest zamożniejsza, chińska oczywiście, tym ta dewastacja postępuje szybciej, ponieważ oni, ci młodzi Chińczycy, mają większy kontakt z białymi, którzy delikatnie mówiąc reprezentują niewysoki poziom. Ja mówię o wszystkich prawie, którzy tam są. Niekoniecznie reprezentują jakikolwiek wyższy poziom niż sami Chińczycy. Ale są biali, potrafią język, znają język obcy, jakiś tam polski, angielski, niemiecki, francuski czy tak dalej, i uczą. I ja twierdzę, że ma miejsce dewastacja młodych chińskich umysłów. Ale to jest jedna strona medalu. Wiecie Państwo, jaka jest druga strona medalu? A właściwie najważniejsza strona medalu? To jest to, że w Chinach władza, w moim opinii władza, popełnia gigantyczny błąd. Nie stawia na piedestale nie stawia kultury, starej chińskiej kultury. To jest problem. To jest rzeczywisty problem. To jest, a czy rzeczywisty, tam każdy jest rzeczywisty. Tam poprzednia strona medalu, to był rzeczywisty problem. Ale to jest podstawowy. Jeśli w młodych Chińczykach nie zaszczepi się miłości, szacunku, a minimum szacunku, wielkiego szacunku do własnej kultury, to później wyrastają takie coś jak polska młodzież, która nie zna własnej kultury, która nie zna żadnej kultury, ale jej się wydaje, że ona, że ta młodzież polska jest jacy oni są wyjątkowo mądrzy, wyjątkowo dobrzy, wyjątkowi w ogóle są, bo ich rodziny przyzwyczaiły do tego, że oni są przecież tacy wspaniali. No i takie mimozy wchodzą w życie i tak jak chińska młodzież, też takie mimozy. Oczywiście ja nie mówię o całej chińskiej młodzieży. Młodzieży z zamożnych rodzin, z dużych miast. Wchodzą w życie i tak naprawdę nie znają swojej własnej kultury, swojej własnej literatury. Nie wiedzą nic na temat swojego języka. Na całe szczęście są już w tej chwili propagowane i sporo rodziców docenia na przykład chodzenie dzieci na kaligrafię. Małych dzieci. Na kaligrafię, na naukę kaligrafii. To jest, proszę Państwa, coś, co ja pamiętam ze szkoły oczywiście. Ja nie, myślę, że w tej chwili nie istnieje nawet pojęcie chyba w szkole podstawowej, pojęcie kaligrafii. Chyba dzieci nie znają w ogóle pojęcia kaligrafii. Muszę się zapytać. Notabene swoich wnuków, czy oni coś takiego, czy oni rozumieją to pojęcie. Bo ja pamiętam, jak pisałem, do dzisiaj pamiętam, jak pisałem te A, później B, później C, całymi stronami. Oczywiście nic z tego nie wynikło, dlatego że ja to uczyłem się kaligrafii wówczas, gdy były jeszcze pióra, nie żadne wieczne, zwykłe, normalne pióra z obsadką i się maczało je w kałamarzu. Tak, ja jeszcze tamte czasy doskonale pamiętam. To był początek szkoły podstawowej. Później weszły pióra wieczne, no a w momencie, kiedy weszły długopisy, to nauczyciele języka polskiego mówili, że to właściwie jest koniec, jeśli chodzi o ładne pisanie. I mieli rację, niestety. Ja piszę jak kula pazurem, no bo bardzo szybko niestety zacząłem pisać długopisem. A słowem, ale to samo dotyczy młodych Chińczyków. To, co mnie dotyczyło 60 lat temu, to samo dotyczy młodych Chińczyków. W tej chwili. Tylko, że oni są prowadzani przez rodziców na te kursy kaligrafii, ponieważ kaligrafia chińskich znaków, no jak Państwo się domyślacie, jest nieporównanie bardziej skomplikowana. To jest artyzm. Pisanie chińskich znaków jest sztuką. No i tego się Chińczycy, młodzi Chińczycy uczą. Tylko, że dobrze by było, żeby oni się wszyscy tego uczyli. Żeby to było jakby przedmiotem w szkole. Żeby nauczanie ciągłowo, czyli mowy ojczystej, bo jest taki przedmiot na nauczaniu. A na zwykłych uczelniach, które uczą różnych rzeczy, ale jest ciągłą. A żeby to było bardziej rozbudowane, żeby oni byli dumni ze swojej kultury, przecież 4000-letniej. To jest coś, co jest marzeniem moim niedoścignionym, żeby kiedyś wreszcie w polski nurt literatury weszły chińskie książki. My nie znamy przecież chińskich książek. My znamy słusznie zresztą oczywiście książki Zoli czy brytyjskie, brytyjską troszeczkę literaturę. Chociaż nie jestem do końca pewien, czy nam to jest koniecznie potrzebne. Ale powiedzmy sobie, dla ogólnego kształcenia może być. Natomiast to, że nie znamy w ogóle chińskiej literatury, jest karygodne, w mojej opinii. Tak, proszę Państwa. Takie mam przemyślenia po tym artykule, bo jeśli taki był poziom, znaczy poziom małych Chińczyków był kształtowany przez takich właśnie ludzi, jak ja znałem, tą panią, no to dramat. I nic dziwnego, że chińskie władze się zatrwiały. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.